Rafał, nie powiedziałeś, czyje to dziecko, no ale widocznie dla mężczyzn to nie ma znaczenia. Słuchajcie, no młodzież, Rafał powiedział, po 4 intensywnych dniach, a wydaje mi się, że noce były bardziej intensywne, bo wczoraj wytrwałem do 2:30, ale rekordziści zasnęli o 6 rano. I dzisiaj będę patrzył, czy dadzą radę. Więc jak są tacy bardzo źle wyglądają, to nie świadczy wcale o nich źle. To po prostu dobrze się bawili. Wczoraj o 2:30 byliśmy jeszcze na ruinach zamku, gdzie mieliśmy quiz biblijny. Było 20 pytań, na 19 odpowiedzieli dobrze i to chórem, więc to nie myślcie, że oni nie mają wiedzy. To jest bardzo dobrze nauczona młodzież. Ale żeby takiego dać startera na początek, zacznę od zagadki. Tutaj jest zdjęcie ze skałek z majówki, bo pierwsza zagadka czy historię zaczynającą wykład rozpocznę od tego wydarzenia, które jest tutaj na zdjęciu. Siedziałem z grupką dzieci w busie mojego teścia Jarka. Tam jest taki stolik rozkładany. Dzieci grały w Uno, no ale było ich za dużo do gry w Uno, więc z częścią z nich bawiłem się w coś, co się nazywa zagadki. Tak? Wiecie, co to są zagadki. No i zadawałem im zagadki, różne zwierzęta. Mówiłem na przykład zwierzę z długą szyją, no i oczywiście wszyscy zgadywali pięknie. Po czym jedno z dzieci krzyczy, teraz ja chcę zadać wam zagadkę. Ja mówię, no to super. I dziecko mówi tak, zwierzę, które zaczyna się na ny, tam to widzimy, a kończy się na ly. Wszyscy myślą, cały bus myśli, ja się wstydzę, bo nie wiem, co to za zwierzę. No i w końcu mówimy do tego dziecka, poddajemy się. Ona odpowiada, notyl. Notyl. Więc dzisiaj zacznę od notyla. Moja córka, to nie ona była pomysłodawcą zagadki, ale też była wśród tych zgadujących, od jakiegoś czasu uwielbia małe żyjątka. Do tego stopnia, że jak znajdzie gąsienicę, to ma taki instynkt, żeby się nią zaopiekować. Robi jej domek, chodzi z nią, tak, nawet na batucie skakała i mówi, tata, patrz, gąsienica siedzi mi tu na ramieniu, tak, i ona skacze na tym batucie. Tak bardzo się opiekowała tymi małymi żyjątkami. No i, ale liczyła na to, że z gąsienicy powstanie, co? Piękny notyl. I że kiedyś ten notyl sobie poleci, tak, po to hodowała. No i zgadnijcie, co się stało. Tu mamy gąsieniczkę na pierwszym zdjęciu. No, liczyliśmy, że będzie z niej motyl. A co z niej powstało? Następne zdjęcie, coś takiego. Ja już nie pamiętam nazwy. Coś tam rudy to się nazywa. I Maja, kiedy się okazało, że z tej gąsieniczki nie powstał motyl, ale ten, można by powiedzieć, paskudny owad, którego Maja zresztą darzy jakąś sympatią, była rozczarowana, tak? Miała pewną obietnicę, to będzie coś pięknego, a okazało się to tak brzydkie. Ja nie lubię takich sytuacji, kiedy spodziewam się czegoś dobrego, czegoś wspaniałego, a okazuje się na końcu, że to coś, co powstało, jest czymś złym czy nawet brzydkim. Ostatnio wśród moich znajomych najczęstszym takim obrazem szczęśliwej przyszłości jest dziwny obraz. Jest obraz człowieka, który siedzi na fotelu z wyłożonymi nogami. Człowiek, który nie ma zmartwień. Jak się wydaje, w konsekwencji jest takim po prostu szczęśliwym człowiekiem. Żyje sobie z dnia na dzień. Każdy z nas nosi jakiś obraz swojej szczęśliwej przyszłości w głowie. Sami tworzymy ten obraz na podstawie pewnych danych, na podstawie naszych marzeń, na podstawie naszych wyobrażeń o rzeczywistości, na podstawie jakichś założeń odnośnie naszego życia. I człowiek, kiedy marzy o tym, wydaje mu się, że z tego, co dzisiaj robi, kiedyś powstanie coś pięknego, tak? Takiego jak motyl. A co będzie, jeżeli po 10 latach okaże się, że zamiast motyla z naszego życia wyszła jakiś pokraczny owad? Niestety nasze ludzkie założenia odnośnie życia często są jak obietnica, której nie możemy spełnić. Jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że za 10 lat życie będzie piękne, wspaniałe, No a po 10 latach okazuje się, że jest kiepsko, że nie ma się czym pochwalić, nie ma się z czego cieszyć. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to możemy zauważyć w Ewangelii, że On uderza dokładnie w ten punkt. Przykład, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, w którym mówi do tłumów, że kto chce swoje życie zachować, ten je straci, a kto straci swoje życie, ten je odnajdzie. Więc Jezus dobrze rozumiał naszą potrzebę, że chcemy odnaleźć swoje życie, tak? Chcemy być szczęśliwi, chcemy, żeby ono przypominało pięknego motyla. Życie pełne smaku, pełne też sensu istnienia. Ale jednak Jezus naucza w dość radykalny sposób. Mówi, no jedyną drogą, żeby do tego dojść, to jest stracić swoje życie, tak? Dlaczego Jezus naucza w ten sposób? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Jezus niszczy nasze ludzkie marzenia czy nadzieje odnośnie życia. Jeżeli chcesz zachować, jeżeli chcesz mieć to piękne życie za jakiś czas, to stracisz je, tak? Nic cię dobrego nie czeka. Dlaczego Jezus naucza w tak radykalny sposób? Niektórym ludziom się wydaje, że droga posłuszeństwa Jezusowi jest to taka droga deptania własnych marzeń. Bo Jezus mówi, zostaw to życie, zaprzyj się go, tak? Niech umrze. Czyli mówi, podeptaj swoje marzenia, swoje nadzieje, że twoje życie będzie piękne za te 10 lat. I za takie podejście wielu ludzi dzisiaj na Boga się obraża. Nazywa go uzurpatorem czy złodziejem wolności, dlatego nie chce go nawet znać. Czy Jezus nauczając odbierał ludziom nadzieję, czy deptał ich marzenia? Czy chciał im zabrać to, w co ludzie wierzyli, na co mieli największe nadzieje? Zobaczmy, co o sobie mówił Ewangelia Jana, 18 rozdział. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Zadajemy sobie pytanie, czy Jezus deptał ludzkie marzenia, tak? I mówił, musisz stracić swoje życie dla mnie, wtedy je dopiero odzyskasz. Jak tutaj widzimy w tym wersecie, Jezus mówi, że przyszedł po to, żeby złożyć świadectwo o tym, co jest prawdą, a co nią nie jest. Więc celem Jezusa nie było zdeptać nasze pomysły na życie, nasze nadzieje, że życie będzie piękne. Jezus przyszedł, żeby zaświadczyć o tym, co jest prawdą, a co nią nie jest. Co jest prawdziwe i realne, a co jest nierealne. Więc nie odbiera nam marzeń, za to obnaża kłamstwa, w które wierzymy. Więc Jezus pokazuje prawdę, co wyrośnie z naszych marzeń i założeń odnośnie rzeczywistości. Spodziewasz się, że za 10 lat życie będzie piękne. Jezus w tą prawdę uderza, bo uważa, że to nie jest prawda, tylko kłamstwo, w które człowiek uwierzył. Więc Jezus wie, co z tego wyrośnie, jak dzisiaj żyjesz. Wie, że to nie będzie piękny motyl, tylko coś paskudnego. Dlatego mówi tą prawdę. Kłamstwa prowadzą w końcu człowieka do głębokiego rozczarowania. Dla mnie nie ma większego rozczarowania w życiu niż wielka obietnica, a na końcu brak jej spełnienia. Najbardziej mnie to wkurza. To są momenty, w których potrafię pokazać, jak bardzo się gniewam, kiedy jest mi coś obiecane, a tego nie dostaję. I człowiek sam sobie obiecuje, za 10 lat moje życie będzie piękne. Po 10 latach widzi coś paskudnego, jest zły, tak? Bo uwierzył w pewne kłamstwo. Ale Jezus w to kłamstwo uderza, przyszedł zaświadczyć o prawdzie. Człowiek nazywa to coś nadzieją. Nadzieja to jest piękna rzecz. To jest rzecz, która sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwy, jeżeli nadzieję odczuwa. Ale w tych sprawach ta nadzieja to jest niewłaściwa, dlatego że nie widzimy końca ścieżki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie nas życie zaprowadzi. Nadzieja ma niezwykły smak, jest jedną z najmocniejszych radości w naszym życiu. I Jezus dobrze to wiedział. I wiedział też, jak smakuje rozczarowanie, tak? Wielka nadzieja, wielka radość przez wiele lat, na końcu złość, rozczarowanie z tego, co nas spotyka. Dlatego Jezus obnaża prawdę w taki dosyć brutalny sposób, kiedy człowiek zaczyna w to wszystko wierzyć i uderza, mówi, to nie jest ścieżka dla ciebie. Nie daj się złapać w taką pułapkę, że dzisiaj wymarzysz sobie piękne życie za 10 lat i uda ci się tam dojść. Jezus mówi, ja pokażę ci ścieżkę, alternatywną drogę. Jeżeli nią pójdziesz, to za 10 lat gwarantuję ci, że nie będziesz rozczarowany. Ta myśl o rozczarowaniu przewija się przez całą Biblię. Myśl, która jest na przykład w liście do Rzymian 10:11, ten werset, on jest cytowany ze Starego Testamentu. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Zawstydzony na końcu drogi, kiedy jego życie dobiegnie końca i on będzie musiał powiedzieć, że to życie przegrał, że wcale nie było piękne jak motyl, było paskudne jak jakiś owad. I Pismo mówi, żaden, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Więc Jezus przedstawia człowiekowi alternatywną ścieżkę do tej własnej ścieżki przez życie. Jeżeli człowiek tą ścieżką pójdzie, doświadczy zamiast rozczarowania głębokiej satysfakcji. Więc Jezus przyszedł mówić prawdę. Wiecie, że prawda często jest bolesna. Niektórzy wolą kłamstwo, wolą żyć w złudzeniach odnośnie rzeczywistości. Ale ile lat można żyć w takich złudzeniach? Ile lat można się oszukiwać, że będzie wspaniale? W końcu do człowieka dochodzi, jak to wszystko wygląda. Więc Jezus przyszedł mówić prawdę, często bolesną, ale niektórzy ludzie mu uwierzyli i weszli na nową ścieżkę. Niektórzy jeszcze bardziej go za to znienawidzili, tak? I nie chcą iść za prawdą. Wolą swoje ślepe nadzieje i mają do tego prawo. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Jezus do niczego człowieka nie zmusza. Dlatego tą ścieżkę nazywam alternatywą, bo Jezus nie zmusi nikogo, by poszedł przez najbliższe 10 lat ścieżką ucznia Chrystusa. Jezus to pokazuje jako alternatywę i mówi, pójdziesz swoją ścieżką, będziesz zawstydzony za 10 lat. Pójdziesz moją ścieżką zaufania Bogu. Nikt, kto wszedł na tą ścieżkę, nie będzie zawstydzony. Więc może jesteś człowiekiem na pewno, który gdzieś ze swoich marzeń skleił tą swoją wspaniałą przyszłość. Jest ona sumą tych wszystkich marzeń, założeń, nadziei. I kiedy Jezus widzi, że człowiek coś takiego robi, mówi prawdę. Dlaczego? Bo Jezusowi szkoda człowieka, który wchodzi na ślepą ulicę i przez tą ulicę będzie szedł przez 10 lat, aż się zorientuje, że te 10 lat zmarnował. Widzieliśmy w Ewangelii, którą czytamy już od dłuższego czasu, że Jezus często żałował ludzi. Było mu żal tego, jak żyją, jak myślą, w co wierzą. Dlatego obnażał prawdę o ich życiu. Jezus, widząc koniec drogi, był w stanie powiedzieć człowiekowi, jak dzisiaj może żyć. Mój syn jest dość emocjonalny i miałem tego przykład nawet dzisiaj. Szczególnie w chwili, kiedy chce, żeby coś mu kupić w sklepie z zabawkami. On jest bardzo, jeżeli chodzi o argumentację, jest na moim poziomie, więc jest trudno z nim wygrać na argumenty. Więc znalazł argument, dlaczego powinien dostać prezent. Za co? Wszedł na skałkę na samą górę. Kiedyś, dawno temu, Aga powiedziała, że jak wejdzie na samą górę, dostanie prezent. Przypomniał sobie, wykorzystał, uderzył, nawet dał mi wybór. Mówi, tatuś, możesz mi go kupić dzisiaj albo jutro. Ja mówię, nie kupię ci go. Tata daje ci wybór, dzisiaj albo jutro. Przecież dałem ci wybór. Powiedziałem, że nie kupię mu tego prezentu. Musiałem go przytrzymywać na foteliku w samochodzie, żeby tam czegoś nie zdemolował, zanim doszliśmy do porozumienia. W międzyczasie byliśmy na stacji benzynowej, gdzie można kupić, jak to Bartek kiedyś ujął, porządne chińskie dziadostwo za 20 zł, tak? Takiego jakiegoś resoraka, którego się używa tylko raz. I powiedziałem mu prawdę, Leon, to jest dziadostwo, nie potrzebujesz tego, jutro się nie będziesz tym bawił, tak? Wszystkie twoje nadzieje związane z tą zabawką są, no to jest bezsens, tak? Jutro to odstawisz. Ale on wtedy płacze, on się rzuca, jest zły. I mówi charakterystyczne słowa, bo ty zawsze mi nie pozwalasz. Tak reaguje człowiek, któremu się na coś nie pozwala, kiedy czegoś bardzo chce. Nawet wtedy, kiedy robi się to dla jego dobra. Prawda nie interesuje człowieka, który bardzo czegoś pożąda i wydaje mu się, jest głupi w tym, co mu się wydaje, że kiedy to zdobędzie, będzie szczęśliwy. I tak jest z życiem człowieka. Bardzo czegoś chce, jest uparty. Twierdzi, że jeżeli to otrzyma, jego życie będzie piękne jak motyl. Jezus mówi, to nie jest nic warte. Ojciec odmawia synowi, bo jest mu go żal, tak? Bo wie, ile ta decyzja kosztuje, a że nie ma żadnego sensu. Ale Jezus, mówiliśmy, że nigdy do niczego człowieka nie zmusi. Nie traktuje ciebie jak dziecko. Nie przytrzyma cię w tym foteliku i powie, nie dostaniesz tego, czego chcesz. Jezus w ten sposób nie postępuje, nie może narzucić swojej woli, dlatego że tak szanuje naszą wolność, traktuje nas jak dorosłych. Ale robi za to coś innego. Co robi? Naucza. A w tym nauczaniu obnaża prawdę o tych rzeczach, których tak bardzo pragniemy od życia, a które nie mają sensu. I jednocześnie otwiera drogę, którą nazwaliśmy już wcześniej alternatywną. Tą drogę nazywał Królestwem Bożym, a tych, którzy nią szli, nazywał uczniami. Była to droga, na której on był wzorem, był nauczycielem, był przewodnikiem. I co ciekawe, Jezus proponował taką ścieżkę, tą alternatywną drogę, nawet tym, z którymi miał największe konflikty. Popatrzmy. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli, jeżeli będziecie, tu powinno być, trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus otworzył ścieżkę uczniów, ścieżkę ucznia dla, to było w kontekście widać, że są to uczeni w prawie, tak? To są ludzie, z którymi Jezus ma ciągle jakieś zatargi. Jezus otwiera ścieżkę ucznia mówiąc prawdę, która jest zawsze, choć trochę bolesna. Człowiek może z tej ścieżki skorzystać, tak? 2000 lat temu, jak i dzisiaj. Ci ludzie opisani w tym wersecie zareagowali na prawdę, którą Jezus im powiedział, bardzo agresywnie. W 40 wersecie, czytając dalej, widzielibyśmy, jak Jezus mówi, teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam powiedział prawdę, usłyszaną u Boga. Mówienie prawdy przez Jezusa powodowało taki gniew w tych ludziach, tak, że chcieli go zabić. Więc jedni ludzie przyjmą prawdę, zrezygnują z własnej ścieżki, z zaufania sobie i pójdą za Chrystusem. Inni się tylko zezłoszczą, powiedzą, że to są bzdury, że mają swoją ścieżkę i będą się jej trzymać i mają do tego prawo. Jak wygląda ścieżka ucznia? Kiedy zaczyna się ta przygoda bycia uczniem Chrystusa, życie się zmienia. Nagle okazuje się, że Bóg zaczyna ustawiać pewne rzeczy kształtować. Tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać za te 10 lat. Wiemy, że to będzie dobre, wiemy, że to będzie piękne, ale nie wiemy, co i jak. Zdarza się jednak, że człowiek nie chce współpracować z Bogiem w tym dziele, tak? Czyli po nawróceniu, kiedy wchodzi na tą ścieżkę, Bóg robi swoje poprzez swoje słowo, kształtuje to, jak myślimy, kształtuje nasz styl życia, przemienia nasz charakter. 10 lat dla człowieka nawróconego to jest ogromny skok w tym, jaki ma charakter, prawda? Zmienia dążenia, zmienia marzenia człowieka. Ale zdarza się, że człowiek jest uparty i nawet na tej ścieżce przekształca to wszystko po swojemu. I może tak być, że człowiek nawrócony po 10 latach, jego życie znowu przypomina coś paskudnego, tak? W tej drugiej części wykładu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak mam współpracować z Bogiem, by jego zamysły względem mnie były realizowane. Bo Bóg nie działa jako nasz nauczyciel, przez to, że nas do czegoś zmusi. Tak? Nauczyciela nie musisz słuchać, możesz go lekceważyć. Więc jak współpracować z Bogiem, by Jego zamysł dla mnie się realizował, by ta obietnica, że nie będziesz zawstydzony, się wypełniła? Zacznę od takiego słowa jak dominanta. Co to jest dominanta? Może najłatwiej będzie nam to zrozumieć w dziedzinie architektury, kiedy popatrzymy do słownika terminów architektonicznych i urbanistycznych, czytamy: dominanta jest to główny akcent kompozycji architektonicznej lub urbanistycznej. W rozszerzeniu, dominanta w architekturze to główny, wysuwający się na pierwszy plan element architektoniczny budowli, któremu podporządkowują się wszystkie inne składniki budynku. Dominanta. W życiu człowieka nawróconego jest podobnie. Jest coś, co możemy nazwać dominantą, której wszystko inne się podporządkowuje. Nie wszyscy jednak szanują tą zasadę, także w architekturze, i stosują dwie albo nawet trzy dominanty. Czyli w życiu chrześcijanina na równi z byciem ucznia Chrystusa człowiek stawia inną wartość, tak? Czyli działa na dwa fronty. Mówi, że chce iść tą ścieżką przez najbliższe 10 lat, spodziewając się tego, że będzie wszystko dobrze, ale taki człowiek oszukuje samego siebie, że da się wszystko połączyć. Więc z jednej strony człowiek wybiera jako coś najważniejszego, coś, co dominuje, czyli to dominantę, drogę ucznia Chrystusa, tak chce się nazywać, tak chce się uczyć, a z drugiej strony ma własne plany, ambicje, ma własną ścieżkę gdzieś w głowie, jak to wszystko powinno wyglądać, i to też staje się dla niego najważniejsze. Dwie dominanty w jednej kompozycji architektonicznej czym się kończą? Sprawiają, że budynek staje się brzydki, tak? Jak ktoś na niego patrzy, to nie wie, o co chodziło architektowi. Czasami przez dwie dominanty widać, że budynek jest po prostu podzielony, że to są dwie idee, że jest dwóch autorów tego budynku. I tak samo jest z życiem człowieka nawróconego. Jeżeli z jednej strony Bóg robi swoją robotę, ale ty robisz sam swoją robotę, to po takim życiu widać, że to jest po prostu podzielone, tak? Część, autorem części jest Bóg, ale widać też w tej budynku drugiego autora. Biblia mówi o tym, że tych rzeczy nie da się połączyć. Wczoraj mieliśmy ognisko o 23:00 i były trzy ilustracje. Każda z nich mówiła o tym, jak człowiek przeszedł na tą właściwą stronę, poznając Boga. I w jednej z tych ilustracji mogliśmy usłyszeć o takim podwójnym życiu. O takim życiu 5 dni w tygodniu na starych zasadach. W weekend, kiedy widział się ten ktoś z chrześcijanami, żył na zupełnie innych zasadach. Kiedy popatrzy się na całe to życie, to są dwie zupełnie odrębne, inne rzeczy. To nie jest jeden budynek, to jest coś podzielonego. Więc jeżeli budynek, czy życie człowieka ma dwóch architektów o odmiennych stylach, założeniach, budowla powstaje i na początku, póki jest ta pierwsza faza, to nic się nie rzuca w oczy, ale jak przychodzi do wykończenia budynku, po wielu latach, tym bardziej widać ten rozdźwięk, coś tutaj nie pasuje. Co się robi z takim budynkiem, który miał dwóch architektów? Co zrobić, żeby on był piękny, żeby miał jedną dominantę? Trzeba go zburzyć. Chrześcijanie się dziwią, że po 10 latach swojego życia są dokładnie w tym samym miejscu i to coś nie jest piękne. Nie mają się czym pochwalić, są zawstydzeni. Kiedy inni na nich patrzą, nie mają o czym mówić, bo życie miało dwóch autorów, dwóch projektantów i tak to się właśnie kończy. Jezus ciągle stawiał uczniów przed wyborami. Co jest w życiu ważniejsze? To jest fajny temat na osobny wykład. Co jest ważniejsze od czego? Jezus ciągle ich stawiał przed wyborami, żeby było widać, co jest tą dominantą, tak, co dominuje. Oni już w pierwszym dniu to było widać. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Kim się stali? Co zaczęli robić? Jak ktoś ich widział, nie znał ich, ale ich widział, wiedział, kim są. Wiedział, że są uczniami. Wiedział, za kim idą. I w kulminacyjnym punkcie tej służby Jezus ich pyta, czy wy też chcecie odejść, tak? I oni na to mówią, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Oni wiedzieli, co jest najważniejsze. Wiedzieli, że najważniejsza jest droga ucznia Chrystusa i to, co tutaj apostoł Piotr nazywa słowami życia wiecznego. Nie mieli wątpliwości, kto jest autorem ich życia. W architekturze do dominanty podporządkowuje się wszystko inne. Każdy element jest podporządkowany. I w życiu ucznia tak samo. Wszystko inne musi się dostosować do tej najważniejszej rzeczy. Jeżeli człowiek idzie na kompromisy, to z życia robi się szkaradna figura, w której nie wiemy, o co chodzi. Więc mam do was pytanie i do siebie też. Czy w twoim życiu do drogi ucznia Chrystusa dostosowujesz całą resztę spraw? Bo to nam pokazuje, czy to, że jesteśmy uczniami, jest tą dominantą, czy coś innego. Może dzisiaj jest inna dominanta. Sprawy ucznia Chrystusa dostosowujesz sobie, tak jak chcesz, do czegoś, co jest dla ciebie bardziej istotne. To pokazuje, jakim sprawom nasze życie jest zadedykowane. Nasza wspólnota daje sporo miejsca na weryfikację, co jest tą dominantą. Wielu ludzi, którzy tutaj przyszli, szybko stąd wyszli, bo to drażni. Każdy chce budować życie, jak mu się podoba. A wspólnota ciągle to weryfikuje i to w sposób taki, jak robił to Jezus. Jezus to robił, obnażał prawdę, mówił to, co, tak, jak jest. Część w to wierzyła i zostawała. Część nie chciała w to wierzyć, wolała wierzyć w swoje złudzenia, odchodziła. Więc jest sporo miejsca na weryfikację. Na przykład nasz letni obóz albo nasz młodzieżowy wyjazd sylwestrowy. Wiemy dobrze, przynajmniej mam nadzieję, że wiemy, że w tych wydarzeniach nie chodzi o rekreację, tak? To nie jest spotkanie przyjaciół, że jest to coś więcej. Każdy, kto podchodzi do tego właściwie, powie, że obóz jest to część drogi ucznia i że tam wiele może się wydarzyć. Że ten czas podkreśla i utrwala to, co dominuje w naszym życiu. Czasami słyszę, że ktoś nie jedzie na obóz, bo w tym czasie ma urlop i chce odpocząć. I kiedy to słyszę, to nie wiem, jakiego słowa użyć, czy mnie to szokuje, czy jest to po prostu dla mnie śmieszne. Dlaczego? To znaczy, że ktoś myśli w zupełnie innych kategoriach, że mówi, że jego dominantą w jego życiu jest bycie uczniem Chrystusa, a kiedy przychodzi weryfikacja, okazuje się, że coś zupełnie innego. Jak człowiekowi, który deklaruje, że jest uczniem, że to jest całe jego życie, że każdy szczegół się do tego podporządkowuje, może przyjść na myśl, do głowy taki pomysł. Przecież muszę troszkę się na tej plaży tam posmażyć, więc pojadę nad morze. I wiem, że nie jestem osamotniony w tej ocenie. My jesteśmy wspólnotą uczniowską, tak? Nie spotykamy się tutaj dla dobrego towarzystwa. Może troszkę nas to tutaj przyciąga, ale to nie jest cel. I człowiek, który myśli, że to jest cel, dobre towarzystwo, a będzie sobie żył jak chce, on prędzej czy później poczuje się tutaj nieswojo, bo jego dominanta leży w zupełnie innym miejscu i za 10 lat jego życie będzie wyglądało na pewno inaczej niż życie uczniów. Dlatego chciałbym was zachęcić, żebyście się zdecydowali, co w życiu ma dominować. Jezus mówił, musisz wybrać. I to jest ten moment, w którym wybierasz. Nie pozwalał Jezus czekać. Popatrzmy, na jak do tego podchodził Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze innym rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jezus był w swoich słowach o wiele bardziej radykalny niż ja tym, co mówię o tym letnim obozie. Na drodze ucznia nie ma miejsca na oglądanie się za siebie. Co to znaczy oglądać się wstecz? Oznacza patrzenie z żalem na to, co musimy zostawić za sobą. Jezus nie mówił im: dobra, poczekam, idź, załatw swoje sprawy, może zajmie ci to tylko pół dnia, a potem wróć i chodź za mną. Jezus mówi: nie, albo idziesz teraz, albo nie idziesz w ogóle. Oglądanie się wstecz to patrzenie z żalem na to, co mamy zostawić. Jest to świadectwo braku zaufania względem mistrza, którym jest Jezus. Stare trzeba zostawić radykalnie, bez żalu, bez oglądania się za siebie. Jako nastolatek pojechałem z rodzicami nad morze do Gdańska. Mieszkaliśmy tam u kolegi taty w bloku na 10 piętrze. I 2 piętra niżej mieszkał młody chłopak, chociaż starszy ode mnie kilka lat, który kilka tygodni wcześniej się nawrócił. I przyszedł do nas, zapukał do drzwi, przywitał się. Zapraszaliśmy go do środka, ale powiedział, że nie może, bo idzie spalić swoje buty na łąkę, która była zaraz obok tego bloku. Popatrzyliśmy zdziwieni, ale on w ręku trzymał parę swoich przecioranych przez wiele lat glanów. I kiedy się nawracał, chciał radykalnie zerwać z tym wszystkim, co wcześniej było dominantą w jego życiu. Tak? Chciał odciąć się od tego. Tak jakbyś przeszedł po jakimś moście i spalił go, żeby nie było gdzie wracać. Chciał zerwać ze starym życiem, gdzie dominowały inne wartości. I postanowił wyrazić to w taki sposób. Wziął te swoje glany, położył, oblał benzyną i podpalił. Czy w noszeniu glanów jest coś złego? Oczywiście nie. Ale chłopak założył wiele lat wcześniej te glany jako manifest pewnych rzeczy. Tak? Manifest to jest coś, co dominuje. Ty chcesz pokazać, w co wierzysz, jak myślisz, w co nie wierzysz. To był manifest jego sposobu myślenia. To był akcent, jak ta dominanta w architekturze. I kiedy porzucał stare życie, postanowił spalić to, co to życie stare określało. Jeden z moich kolegów tutaj z naszej wspólnoty zrobił coś takiego. Kiedy się nawrócił, zrozumiał, co to jest ta ścieżka ucznia Chrystusa, kiedy nawrócił się i postanowił, że tą ścieżką będzie szedł, zrozumiał, że musi zerwać ze starym środowiskiem znajomych, które było środowiskiem, gdzie dopuścił się wielu złych rzeczy. Tak? To środowisko było dla niego destrukcyjne. Więc wiedział, że przeszedł po moście, a teraz musi spalić ten most. Jeżeli go nie spali, łatwo może mieć pokusę, by tam wracać. Co więc zrobił? Wyrzucił swoją starą kartę telefoniczną, swój numer, na który wszyscy starzy znajomi dzwonili, z całą tą bazą kontaktów i założył nowy numer. Po roku wrócił do tych starych znajomych. Już nie bał się, że będzie go kusiło, by wrócić do starego stylu życia. Wrócił do nich, żeby im o czym powiedzieć? O alternatywnej drodze ucznia. I tak zaczęli spotkania w małej grupie. Gość od glanów, nie pamiętam jak miał na imię, widziałem go kilka lat temu w Warszawie, był ze swoją żoną, był ze swoimi dziećmi. Jego życie wyglądało zupełnie inaczej niż to, które się zapowiadało, kiedy jeszcze glany nosił. Miał dredy, miał glany, był w bojówkach, ale to już nie było dominantą. To nie określało to, kim on jest, w co wierzy. To nie była manifestacja pewna sposobu myślenia, światopoglądu. To, jak był ubrany, go nie określało. Określało go coś zupełnie innego. Te rzeczy były po prostu ubiorem. Aby nasze życie kształtowało się według Bożych zamiarów, z naszej strony potrzebne jest zdecydowane pójście za Chrystusem. Wiem, gdzie chcę iść. Wiem, komu zawierzyłem. Potrzebujemy zdecydować się, wybrać, co jest tą dominantą. Inaczej za 10 lat będziemy zawstydzeni. Kiedy to pisałem, to przypomniałem sobie pewną historię, którą ten wykład zakończę. Brzmi ona tak. Kiedy byłem małym chłopcem, mój ojciec, piekarz, wprowadził mnie w świat śpiewu i muzyki. Zachęcał mnie, abym pracował nad głosem. Chodziłem więc na lekcje śpiewu do znanego w mieście nauczyciela. Kończąc szkołę, zapytałem ojca: ojcze, czy mam zostać nauczycielem śpiewu czy śpiewakiem? Ojciec odpowiedział mi: synu, jeżeli będziesz chciał usiąść na dwóch krzesłach, wpadniesz w szczelinę pomiędzy nimi. W życiu musisz zdecydować się siedzieć na jednym krześle. Zatem postanowiłem. Zanim wystąpiłem po raz pierwszy publicznie, poświęciłem 7 lat na wyczerpujące studia. Dotarcie do Metropolitan Opera zajęło mi kolejne 7 lat. A dzisiaj uważam, że bez względu na to, czy budujemy dom, czy piszemy książki, musimy się temu poświęcić całkowicie. Poświęcenie się czemuś jest kluczem do sukcesu. Wybierz jedno krzesło. Czyja to historia? To historia znanego włoskiego tenora Luciano Pavarottiego. Jednak jego przesłanie dotyczy też nas i naszej wspólnoty, która nazywa się uczniowską. W większości życiowych sytuacji nie da się siedzieć na dwóch krzesłach. Dlatego kończę wykład zachętą, żebyśmy szli drogą uczniów. Po pierwsze, wybierając jedno krzesło, a nie dwa. Po drugie, paląc za sobą mosty i nie oglądając się za siebie. W ten sposób projekt Boga dla naszego życia zostanie zrealizowany. I po 10 latach człowiek nie będzie zawiedziony. Dzisiaj Bóg ma projekt, tak? Jest rysunek architektoniczny, jak życie ma wyglądać. To, co w 4 prawach nazywamy planem dla życia człowieka. Ale projekt nie wystarczy. Potrzebny jest czas, żeby Bóg to zbudował. Tak postępując, pozwolimy Mu na to. Tak? Jeżeli wejdziemy na drogę ucznia, wybierając jedno krzesło w życiu, nie dwa, paląc za sobą mosty i nie oglądając się za siebie. Dziękuję.